Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, godzina 7.30 na naszych zegarach. Poranek Wnet trwa, a z nami w studio jest profesor Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, także przedstawiciel Kongresu Deputowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Słuchajcie.
Bardzo nam miło, że dotarł pan do nas do studia, chociaż tematy dzisiaj przed nami trudne, bo będziemy rozmawiać głównie o Rosji. Może zacznijmy od wczorajszego wystąpienia, długiego wystąpienia Władimira Putina.
Ja nie wiem, czy słuchacze psuć nastrój od samego rana tymi bzdurami, o których mówił Władimir Putin. Zresztą ja wczoraj po raz pierwszy w życiu oglądałem, co on mówi. Tylko dlatego, że trzeba rozumieć, co myśli wróg. Wróg, on nie tylko jest wrogiem całej Europy, on jest wrogiem i narodu rosyjskiego, dlatego że horyzonty rozwoju naszego kraju zwięża tak mocno, jak tylko możliwe. Ja nie będę szczegółów mówić, ale zacznę od tego wrażenia, które otrzymałem. Jak zobaczyłem obrazy, to zobaczyłem pytania, które były wyświetlone z tylu Władimira Putina. I tam było jedno z tych pytań. Dlaczego realność Putina, znaczy zwrot był do pana Putina, nie pokrywa się z tą rzeczywistością, w której żyje naród rosyjski. I to właściwie jest hasłem dla całej tej PR imprezy, którą on zorganizował. Ale niestety on powiedział jedno zdanie, które zaniepokoiło i musi zaniepokoić wszystkich. Он powiedział, że Росія не wycofuje z wojny w Ukrainie, póki nie będą spełnione wszystkie zadania, które oni stawiali przed sobą. A ponieważ u Putina na początku zadanie było zniszczyć Ukrainę, a potem on już w ogóle nie mógł sprecyzować, o co mu chodzi, tak na dobrą sprawę. W związku z tym ta wojna może trwać w nieskończoność długo.
Zakładając, że Ukraina ma wystarczająco dużo zasobów, aby jeszcze się bronić, bo faktycznie Putin powiedział wczoraj o tym, że te założenia, te cele strategiczne, które Rosja zakładała, nie zmieniły się i oni się z tego nie wycofują, dopóki Ukraina nie będzie zupełnie pozbawiona już tak naprawdę swoich praw, części tej ziemi, która została zajęta przez Rosję. No i tutaj powstaje bardzo ważne pytanie, bo o ile chyba Władimir Putin wczoraj też powiedział, że nie będzie teraz dodatkowej, przymusowej mobilizacji, bo tych żołnierzy jest jeszcze, zgłosiło się ponad 400 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
Ochotników,
tak. O tyle wiemy już, że no, Ukraina jest w skrajnie trudnej sytuacji, bo przecież ten front każdy dzień przynosi ogromne straty, a widzimy też, że Zachód no, gdzieś z takim nieco mniejszym entuzjazmem podchodzi do kwestii pomocowych, bo na tym poziomie deklaratywnym cały czas mówimy o tym, że ta pomoc będzie wysyłana, jest wysyłana, ale też zaczynają pojawiać się głosy, że to już trwa za długo, że czy Unia Europejska na przykład nie ma już wystarczająco zasobów, aby cały czas wysyłać sprzęt?
Proszę panie, w rzeczywistości to jest ten prawdziwy problem. Dlatego, że teraz armia rosyjska liczy ponad 600 tysięcy osób. Ukraina rzeczywiście nie może dostarczyć tyle ludzi do walki z Rosją ze względu na to, że to jest kraj czterokrotnie mniejszy. To jest prawda. To jest prawda. I to mnie najbardziej niepokoi. Niestety teraz wstrzymane, mam nadzieję, że nie na długo, wstrzymane dodatkowe pieniądze na pomoc Ukrainie, na zakup broni. Zakup broni. W związku z tym trzeba wszystkim państwom na nowo popatrzeć na co dzieje się. Dlatego, że Rosja w cenach porównywalnych z cenami, które są na zachodzie na broń, pięciokrotnie wyższy finansowania tej wojny. I w tym rozmiarze, jak Zachód pomaga Ukrainie, nie ma o czym mówić o wygraniu.
I tutaj pojawia się tak naprawdę kluczowe pytanie z perspektywy Polski, państw bałtyckich, tych państw, które są no, na tej pierwszej linii frontu zaraz za Ukrainą, no bo tak naprawdę wspomnieliśmy o kilku czynnikach. Po pierwsze, Rosja faktycznie prowadzi teraz politykę już, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, na wpół wojenną, to znaczy
W zasadzie wojenną, niestety. Wszystkie zakłady militarne pracują na 3 zmiany. Znaczy ciągła produkcja. I w związku z tym widzimy, że kraje Europy Zachodniej niestety nie przeprowadzili tych zmian w swojej gospodarce. A niestety w tej sytuacji nie można iść z powrotem, bo każde porozumienie z Putinem spowoduje kolejne kłamstwa i przeciąganie tej sytuacji ciężkiej, którą on stworzył teraz w Europie.
To prawda, a z drugiej strony nie da się ukryć, że jawi przed nami się niestety taki scenariusz. Wspomnieliśmy o słabnącej Ukrainie. Widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jest kwestia wyborów prezydenckich, jest kwestia pomocy wysyłanej na Bliski Wschód. Do tego nakłada się pewien rozłam w Unii Europejskiej, czy inne spojrzenie no, establishmentu, który jest w Niemczech, we Francji. Nieco inna jest perspektywa Polski. Jeżeli założymy, że faktycznie Ukraina będzie musiała, czy będzie zmuszona do tego, aby no, dogadać się już na jakimś poziomie dyplomatycznym, chociaż to jest trudne słowo w kontekście skali tego, co dzieje się na froncie, ale po prostu no, oddać część ziem i Putin osiągnie te cele, to jakie jest ryzyko? Pan doskonale zna politykę, pewną agresywną, imperialną politykę Rosji. Jakie jest ryzyko, że nie zatrzyma się na Ukrainie, tylko za 2 czy za 3 lata będzie chciał pójść dalej?
No, w związku z tym ja już wiele razy mówiłem, że ten Kongres Deputowanych Ludowych, który już odbył się 4 razy w Warszawie, my wybraliśmy miejsce Polskę właśnie dlatego, że właśnie liczymy na to, że Polska rozumie problemy niebezpieczeństwa, które stwarza reżim putinowski w największym stopniu w porównaniu z innymi krajami zachodnimi. Każde kichnięcie w Moskwie, w Warszawie odzywa się natychmiast. I na szczęście Polska przez całe prawie 2 lata była na czele oporu przeciw Putinu. I sądzę, że i dalej to będzie kontynuowane. Bo inaczej kraje zachodnie będą w stanie stałego zagrożenia przez reżim putinowski.
To zajrzyjmy jeszcze na kilka chwil w głąb samej Rosji, ale z perspektywy obywatela, z perspektywy tej osoby, no, w którą też uderzają, czy to sankcje nakładane przez Unię Europejską, czy chociażby na przykład matek, które straciły synów na froncie. Wczoraj przez przypadek Władimir Putin zdradził, że no, Rosja straciła podczas tej wojny na Ukrainie ponad 300 tysięcy.
314 tysięcy. Ta liczba, którą on przyznaje się.
I o ile na Ukrainie, można sobie wyobrazić z perspektywy no, nawet psychologicznej, że matka, która straciła syna, ale straciła syna, który walczył o swój dom, który jest bohaterem, no może sobie to jakoś wytłumaczyć w Rosji. to jest tak, że pewno ci chłopcy idą na tą wojnę, ale nie mają takiego poczucia, że idą po co, prawda? Woleliby studiować, woleliby zakładać rodziny, woleliby żyć wolno. I pytanie, jak to właśnie jest odbierane przez przeciętnego Rosjanina i czy naprawdę ta propaganda, kremlowska propaganda, znajduje odzwierciedlenie w pewnym zrozumieniu i w takiej prawdzie u przeciętnego Rosjanina?
Proszę panie, podejście patriotyczne, odczucie Rosjan zasadniczo niestety różni się od patriotyzmu Polaków. Każdy przeciętny Polak, na ile ja rozumiem naród polski, wychodzi z tego, że on widzi, że kraj stwarza warunki dobrobytu dla każdego Polaka i w związku z tym on rozumuje w ten sposób. Ja kocham swój kraj, dlatego że ja kocham ten mały kawałek ziemi, który mam. В Росії, нестети, ненза є так любжимя. Більшість людей з Європи, які приїжджають, вони зачимуються в Москві і в Санкт-Петербургу, але Москва і Санкт-Петербург то не є. Не є ціла Росія. А ціла Росія – то є ненза. І вони мушують абстракційні кохати свій край, іначе жити нема по це. Для того, що вокол вони бачать так он самому нензе, а кожен чоловік потребує якісь позитиву. І в зв'язку з тим, як пропаганда зачина мовити, велика Росія, великі засоби і так далі, він зачина бути думний з того, чого нема. І на тим полега сила в цудослові Путіна. Он потрапив використати той абстракційний патріотизм. І для того треба повідомити, що те дуже пінензи, які отримують родини тих жовнежів, які згинули в Україні, їм заслання уболівання за тих самих хлопаків українських, яких росіяни забіяють. В зв'язку з тим, один з головних акцентів, який кладе опозиція російська, то є витлумачення збородничого характеру тієї війни з пункту відзення нормального росіянина.
Wspomniał pan o Санкт-Петербургу. Mi przypomniała się wyprawa już w trakcie wojny na Ukrainie do Narwy. To jest tak, że po jednej stronie Narwa, po drugiej stronie Iwanogorod, niedaleko Санкт-Петербурга, tak naprawdę.
Stosunkowo
niedaleko. No i tam myśmy też robili wywiady z Rosjanami, którzy mieszkali, ale jednak w Estonii, nie po stronie rosyjskiej. Naprawdę skala poparcia dla Władimira Putina i wypierania jakby zła tej wojny, kiedy pytaliśmy o Bucze, o Irpień, o Hostomel, o te miejsca, gdzie były popełniane zbrodnie wojenne, była bardzo duża. To było tam stosunkowo 90% głosów za i za poparciem Władimira Putina. Wiemy już, że Putin będzie ubiegał się ponownie o fotel prezydencki. Pytanie, czy to, może o tych kontrkandydatów, czy to jest tak, że kiedy Putin dzisiaj mówi, że ponownie będzie ubiegał się o fotel prezydencki, to nawet nie ma sensu mówić czegokolwiek o jego kontrkandydatach, są oni już pewnym takim, pewnym dodatkiem, bo to poparcie jest tak duże?
Proszę pani, jeżeli my wiemy, że prawie 500-tysięczna armia gwardii rosyjskiej, która prawie taka sama armia, jak walczy w Ukrainie. Ona walczy ze swoim narodem. To trudno oczekiwać od ludzi, że oni będą szczerze wypowiadać się. Ale na 100% pasywność, bierność Rosjan jest olbrzymia. W związku z tym i Kongres Deputowanych Ludowych, i ja sam osobiście, popieram tę decyzję, postanowili, że nie będziemy w żaden sposób brać udział w tym, co Putin nazywa wyborami, a my nazywamy operacją specjalną. Dlatego, że ten, który przyjdzie na wybory, on od razu popiera zbrodnię putinowską, dlatego że wybory będą i na okupowanych ziemiach Ukrainy. W związku z tym każdy człowiek, który przyjdzie i będzie głosował, on tym samym legitymizuje ten reżim. Ale prawdą jest, że w krajach bałtyckich dużo ludzi popierają Putina, ale to jest związane z tym, że tam pozostali Rosjanie, to są dzieci tych, którzy okupowali państwa bałtyckie. I w związku z tym z nimi też trzeba pracować. Ale te Rosjanie, którzy wyjechali, opuścili Rosję po wojnie, to oni na pewno na 100% myślą zupełnie inaczej niż te ludzie, którzy mieszkają w Estonii czy Latwii. No, na Litwie ich mniej, na szczęście.
To prawda. Myślę, że moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać i o polityce rosyjskiej i o tym wszystkim, co dzieje się, jeżeli chodzi o tę sytuację geopolityczną. Niestety mamy pewne ramy czasowe. Ja spoglądam na zegarek, mamy 7:46. Profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych, rosyjski opozycjonista, był gościem poranka wnet, także związany z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i na zakończenie chciałbym złożyć życzenie i noworoczne, i na Boże Narodzenie dla wszystkich Polaków.
Bardzo serdecznie dziękujemy i my także składamy najserdeczniejsze życzenia i panu, i wszystkim także obywatelom Rosji, którzy chcieliby coś zmienić, rozumieją, jak trudna jest ta sytuacja, bo mówimy o ogromnym tak naprawdę państwie, zróżnicowanym bardzo mocno i warto też na to spoglądać w taki sposób. Drodzy państwo, chwila muzyki, a za momencik przeniesiemy się na Bliski Wschód. Sytuacja w Strefie Gazy to jest kolejny punkt zapalny na świecie. Sytuacja bardzo napięta. Mossad, armia izraelska, zaczęła już zalewanie tych tuneli Hamasu. Można powiedzieć, że Strefa Gazy, taki wąski przesmyk 40 km2 na 10 km2 też jest dwupoziomowy, tak jak często mówi się o tym, że Starą Jerozolimę można zwiedzać na kilku poziomach. Mamy z poziomu dachów domów, gdzie często na przykład stoją wanny, gdzie wieczorami bierze się kąpiele. Tak niestety tutaj porównanie trudne, ale Strefa Gazy jest też dwupoziomowa, bo cała ta sieć tuneli idzie przez niemalże całą powierzchnię Strefy Gazy. To są tunele, w których obecnie znajdują się zakładnice Hamasu, ale w których znajduje się Hamas, ale także niestety prawdopodobnie znajdują się tam zakładnicy izraelscy. Stąd cała dyskusja na temat teraz zalewania tych tuneli wodą z morza. O tym wszystkim porozmawiamy za kilka chwil, ale teraz chwila muzyki.